Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Odcinek 82. Trzy najbardziej skuteczne narzędzia lidera zespołu. Cześć, witajcie serdecznie. W poprzednich odcinkach mówiłem o tym, że dla mnie lider składa się z serca, umysłu i rąk. Podzieliłem go na takie trzy elementy. Serce to jest autorefleksja, umysł to jest kompetencje potrzebne do przywództwa, zarządzania, na przykład 7 kompetencji przyszłości, World Economic Forum, a ręce to są narzędzia. Mówiłem też o tym, że przywództwo to odrabianie zaległości, dawanie ram, gdzie trzeba i autonomii, gdzie trzeba. Zarządzanie to sposób pracy lidera zespołu na co dzień, nieimprowizowany sposób pracy, to nawyki, to rutyny i to niespodzianki, czyli runners, repeaters, strangers. O sercu, byciu blisko, autorefleksji, zrozumieniu oczekiwań pracowników, empatii, zaufaniu opowiadałem w poprzednich odcinkach. O umyśle, kompetencjach kiedyś też nagram odcinek, bo to jest temat wielowątkowy. Natomiast dziś skupimy się na trzech bardzo skutecznych narzędziach, które zmieniają wszystko. Oczywiście narzędzia te nie działają bez dobrego serducha i lidera, który jest empatyczny i nie wywyższa się i szanuje innych ludzi. Natomiast te narzędzia, pozwólcie, że je wymienię, numer jeden to jest budowanie wspólnych celów, czyli kaskadowanie celów strategicznych na cele zespołowe. Numer dwa to jest 5R, budowanie zespołu, którym nikt niczego się nie domyśla. To jak magiczna różdżka, to jest cudowne narzędzie. I numer trzy to jest daily, weekly board meetingi, ale przy użyciu zarządzania wizualnego, wizualnych tablic, dlatego ja to nazywam board meetingi i na pewno nie tylko w koncentracji rozmawiania o liczbach, wynikach, zadaniach, ale w cyklu cel, wynik, kaizen. W board meetingach chodzi o to, żeby wywołać dyskusję o problemach, a nie po prostu zrobić status meeting, bo to nie jest to narzędzie, o którym ja myślę i które mam w głowie po prostu i większość ludzi mówi, ja to robię, ale mi to tak nie działa, jak opowiadasz, ja mówię, to pokaż. Zacznijmy od trzech największych killerów efektywności i zaangażowania. Ci, co słuchają mnie trochę dłużej lub czytają moje, czytają moje podcasty, czytają moje artykuły, czy też mieli okazję przeczytać książkę, to wiedzą, że ja identyfikuję 5 największych problemów biznesowych. Ostatnio mówię o trzech killerach efektywności i zaangażowania, czyli my i oni. Jesteśmy daleko, nie mamy czasu być blisko ludzi, więc oni sobie, my sobie, każdy sobie rzepkę skrobie. Druga to jest ego managerowie, czyli nie wiem, ale nie powiem, że nie wiem, bo przecież nie będę się sam wygłupiał, a to wstyd nie wiedzieć. I trzecie to jest opinie zamiast faktów, czyli słuchanie tego, co ludzie opowiadają, a zamiast zastanowienie się, w jaki sposób mogę to zrobić. Nie? Ja podam wam trzy takie przykłady. Na początku to, że nie jesteśmy blisko, nie? No to mamy taką aplikację Sherlock Waste, bardzo was serdecznie namawiam do niej przy okazji, na sherlockwaste.com można poprosić, napisać o kontakt i to jest apka, w którym pytamy ludzi, co ich frustruje w pracy, no ale nie o tym. Ale mamy taką aplikację, kiedyś w banku daliśmy ją do takiego dużego zespołu i w pewnym momencie hit, bo pani klika, że cytuję, tyłkiem prasuje dokumenty. Tyłkiem prasuje dokumenty. Więc ja nie wytrzymałem, poszedłem to zobaczyć i pytam się, czy jest tutaj pani Marzena. Ona mówi, to ja. Ja mówię, pani zgłosiła taki problem. Czy może pani o nim opowiedzieć? Ona mówi, ja pokażę. Tak, więc pani powiedziała, jakiś czas temu zepsuła mi się drukarka i ona pognieciony dokumenty wysyła, ale ja duża dziewczyna jestem i słuchajcie, ostentacyjnie położyła dokument na swoim biurku, siadła na nim, poruszała trochę tylną częścią ciała i powiedziała, teraz już jest proste. Oczywiście było w tym masę ironii, sarkazmu. I ja zabrałem tam jej przełożoną, która była bardzo dobrym liderem, ale ona tak dawno tam nie była. I ona była, słuchajcie, czerwona, jak wiecie, to warzywo, wręcz purpurowa taka. No, po prostu było jej bardzo wstyd. Ja jej wtedy powiedziałem, przecież to nie twoja wina, ciągle jesteś na tych dziwnych spotkaniach. Ona tę drukarkę załatwiła, natomiast wyobraźcie sobie, jakby była blisko. Druga rzecz, drugi problem to są ego menedżerowie, czyli nie umiem, ale nie powiem, bo wiecie. I to jest tak silny, tak duży problem dla ludzi, że ja dwa razy co najmniej w swoim życiu byłem straszony, że ktoś mnie pobije, dlatego że wszedłem na ten grząski grunt pytania ludzi o tym, jak co robią. Tak? I mówiłem wam niedawno, że w jednym z filmów gościu na pytanie, za co bierzecie pieniądze, kasrola lidera powiedział do mnie, za takie teksty możesz zaraz dostać w ryj. Ale mam też drugą historię, gdzie jak zapytałem w pewnej firmie, to było akurat spotkanie dla top menedżerów, zadałem pytanie, w jaki sposób motywujecie swoich ludzi, no to już zaczęła się postawa konfrontacyjna, no i gość mi powiedział, ja normalnie, to było z 7 lat temu. I jak zacząłem wchodzić w szczegóły, to facet wstał, złapał mnie za koszulę i powiedział, przepraszam, ci co są bardziej wrażliwi, niech zatkają uszy, ja zacytuję, mówi, czego kurwa od nas chcesz? Więc jest tak duży problem dla ludzi, że wyda się, że czegoś nie umieją, że to jest jedna z głównych podstaw, tak jak mówiłem ostatnio, że ludzie nie chodzą do ludzi, że liderzy na pytanie, czy umiesz to robić, mówią oczywiście, że tak, więc moje ego nie pozwala mi na przyznanie się do tego, że ja czegoś nie umiem i udaję, że wszystko wiem, bo przecież wszyscy wszystko wiedzą naokoło. Nie? I trzecia rzecz to jest opinie zamiast faktów i ja nawet osoba, która indoktrynuje was z tymi trzema problemami, też popełniam takie błędy całkiem niedawno, bo 4 lata temu miałem takie spotkanie, że jeden z menedżerów sprzedaży, miałem taką sytuację, powiedział mi, żebym poszedł do szefa i powiedział, że za długo ładują samochody na magazynie, w związku z tym on nie ma OTIF-u, nie ma tego on time in full i jego klienci są niezadowoleni. Więc ja poszedłem do tego szefa i mówię, chyba macie taki problem, że za długo ładujecie samochody na magazynie. On się mnie zapytał, ile zmierzyłeś. Więc ja też popełniam takie błędy. Intuicyjnie bierzemy za fakt opinię innych ludzi, a faktem jest tylko to, co obserwuję w danej chwili i tylko to, odnośnie czego mam konsensus wśród swojego zespołu, bo cała reszta to jest interpretacja tego faktu, nie? W związku z tym my i oni, ego menedżerowie, opinie zamiast faktów, 3 najważniejsze problemy biznesowe i tych 3 problemów będziemy się pozbywać. I te problemy, słuchajcie, nie są takie bez konsekwencji, tak? Lider, który zarządza przez trzymanie kciuków, no nie będzie miał ani zaangażowania, ani efektywności, dodatkowo będzie mocno zestresowany, czy na pewno dobrze gra swoją rolę i czy jego 2 szefów, czyli przełożony i nowy szef w dzisiejszych czasach, czyli jego pracownik, to jak oni go będą oceniać, tak? Druga rzecz. Nie wiem, czy słyszeliście, być może kiedyś mówiłem o paradoksie 4%, mój serdeczny kolega mi o tym opowiedział. Otóż w Polsce mamy 2,5 miliona menedżerów i koło 16 milionów ludzi, którzy pracują. Jak weźmiecie sobie zasadę Pareto, narysujcie sobie taką matrycę, tak? Na górze są liderzy, orły, czyli 20% ludzi, większość liderów improwizuje w pracy, natomiast 20% to nie przeszkadza, tak? Czyli tak zwane orły, oni tak dobrze improwizują, mają tylko po prostu talent. A 80% to są liderzy, którzy nie mają takiego dużego talentu, co nie znaczy, że są gorsi, nie? Absolutnie. I 20% pracowników to są pracownicy, którzy bez względu na okoliczności, jak weźmiecie zasadę Pareto, są zadowoleni, może też lekko zaangażowani, a 80% przychodzi do relacji transakcyjnej i zastanawia się, czy on tutaj będzie spełniony, on będzie zadowolony. I teraz jak pomnożycie to przez siebie, to 20% razy 20% to jest 4%, a 80% razy 80% to jest 64%. I teraz zobaczcie, w 4% przypadków, jeśli wierzymy w Pareto, dochodzi do sytuacji, w którym utalentowany lider zarządza ludźmi z dobrym nastawieniem, z takim szukających spełnienia w pracy, nie? W 64% przypadków przeciętny lider, jeszcze raz, nie ma nic złego w przeciętności, być może z dobrą postawą, zarządza ludźmi, którzy niekoniecznie są zaangażowani, niekoniecznie są zadowoleni w pracy i przychodzą, bo nie mają innego wyjścia. I dlatego mówię tutaj o przywództwie, które powinien mieć pewien standard, o narzędziach, które jeśli wybieracie, to powinni wszyscy stosować, żeby nie wrzucać do nieprzygotowanych liderów, pracowników, których tak trudno zrekrutowaliście na przykład. I ja bardzo często mówię o warunkach docelowych, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną, to mówiłem wam w jednym z odcinków, że my ją mierzymy warunkami docelowymi. Kulturę organizacyjną, przywództwo, czyli do jakiej sytuacji chcesz doprowadzić, do jakiej sytuacji ma doprowadzić szef, by zespół był efektywny, zaangażowany, ludzie byli spełnieni, by firma miała ponadprzeciętną zdolność do adaptacji, rosła szybciej niż konkurenci, była produktywna, no i żeby ludzie z niej nie odchodzili. I jeśli szukacie drogowskazu dla liderów, ja zadaję sobie takie pytanie, bierzesz kartkę Excela, nie wiem, Worda i piszesz tam, do jakich sytuacji ja chcę doprowadzić, jak powinno wyglądać moje środowisko pracy i to jest warunek docelowy. To są trzy takie warunki docelowe dla liderów. Pierwsze, wszyscy mają wspólne cele. Drugie, nikt niczego się nie domyśla. Trzecie, każdy jest zaangażowany w realizację strategii w zgodzie ze swoją rolą. I taka powinna być rola nowoczesnego, skutecznego lidera, czyli wszyscy mają wspólne cele. Czyli doprowadziłem do sytuacji, że cały mój zespół ma wspólne cele, to są cele wynikające ze strategii. Ja mam przeniesioną strategię na cele zespołowe, cele indywidualne. Drugie, nikt niczego nie musi się domyślać, jeśli chodzi o ramy, jeśli właśnie chodzi o cele, jeśli chodzi o zasady, jeśli chodzi o reguły, jeśli chodzi o rolę i tak dalej. I trzecie, każdy jest zaangażowany w realizację strategii, ale zgodnie ze swoją rolę, czyli to zrozumiał. Tak? I to jest nowoczesne przywództwo. I do tego właśnie pracujemy nad tym sercem, umysłem i rękoma. I do tego opowiem wam, jakie dzisiaj narzędzia. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście osobami odpowiedzialnymi za rozwój liderów. Przepraszam, nie, że jesteście, tylko że jako osoby odpowiedzialne za rozwój liderów, wy postawicie sobie trochę inny warunek docelowy, że na przykład do końca roku 80% zespołów w firmie ma wspólne cele, że w tych zespołach nikt niczego się nie domyśla i że w tych zespołach każdy jest zaangażowany i świadomie realizuje strategię, dlatego że on zrozumiał swoją rolę w realizacji tej strategii. I to jest przywództwo, o którym ja mówię, a to nie jest przywództwo, w których my uczymy ludzi tylko kompetencji. Niemniej kompetencje też są potrzebne, tak? Wiecie, miękkie umiejętności, one są uzupełnieniem. Przecież nie mówię, że zabieram serce, umysł czy ręce. Ale większość HR-ów czy też menedżerów chcących budować angażujące, efektywne środowisko pracy nie potrafi sobie tego wyobrazić. Dlaczego? Bo stosowane na ogół w akademiach narzędzia liderskie, tudzież kompetencje nie przekładają się na doprowadzenie do tych trzech warunków. Czyli ty nie jesteś na tym Kirkpatricku na najwyższym poziomie, że potrafisz udowodnić, że przekłada się to na nawyki, zachowania i że jeszcze organizacja ma z tego na przykład gain finansowy. Tak? I uczymy ludzi mało praktycznych rzeczy, które powinny przydać im się w budowaniu zespołu, codziennym jego zarządzaniu. I to jest główny powód tego, że menedżerowie unikają akademii liderskich jak Barcelona awansu z grupy Ligi Mistrzów ostatnio. Wybaczcie, jestem ekstremalnym kibicem Realu Madryt i nie mogłem się powstrzymać. Ale wracając do meritum. Nie chodzi o to, że wszystkie HR-y są złe. Nie? Jak już miałbym kogoś obwiniać, to powiedziałbym, że za rzadko ludzie z HR-u chodzą do biznesu, są blisko ludzi. Ale obwiniać nie mam zamiaru, bo to brzydkie jest po prostu. Chodzi o to, że wierzymy, że na przykład model Blancharda, tego przywództwa sytuacyjnego, rozwiąże wszystkie problemy i ludzie wdrożą to przywództwo sytuacyjne w codzienne liderowanie ludziom. Przecież to jest niemożliwe. Ja jestem praktykiem. Widziałem wielokrotnie, jak ludzie zachowują się po takich akademiach. Co nie oznacza, że nie mają rozumieć przywództwa sytuacyjnego, rozróżniać czterech stylów, wiecie, autokratyczny, integracyjny, partycypacyjny, delegacyjny. Chodzi o to, że to jest cholernie trudne do praktykowania na co dzień. Wyobraźcie sobie, że jest problem, sytuacja, nie dowiedzieliśmy celów. I co robi lider zespołu? Wyciąga materiały ze szkolenia i zastanawia się, który styl przywództwa zastosować? Nie, nie, nie. Być może dla top managementu to pasuje i być może dla doświadczonych menedżerów, ale wyobraźcie sobie brygadzistę. Ja nie dyskryminuję tych ludzi. To są wspaniali ludzie. Chodzi o to, że on naprawdę tego nie zrobi. Co nie znaczy, że tak jak powiedziałem wcześniej, nie powinien tych stylów znać. Uczepiłem się tego Blancharda, odpuśćmy mu, bo takich przykładów jest mnóstwo. Mnóstwo narzędzi teoretycznych, których ludzie nie postawią zastosować. Na przykład coaching grow, który ja uwielbiam. Ale on nie jest przeznaczony dla większości tych ludzi, bo oni po prostu nie potrafią tego robić. To jest za trudne. Więc jeśli już zastanawiacie się, jak zaprojektować akademię liderską lub jakich rzeczy trzeba dziś uczyć menedżerów, by podłączali ludzi do firmy, budowali efektywne, angażujące środowisko pracy, to chętnie pomożemy. Podzielimy się naszym doświadczeniem z transformacji, a nie z sal szkoleniowych. My jesteśmy blisko tych liderów. My w 17 lat pracowaliśmy ponad 30 tysiącami liderów zespołów, menedżerów średniego szczebla, najniższego szczebla, też wyższego. Zrobiliśmy masę eksperymentów, również tych nieudanych. I wiemy, że programy rozwojowe powinny skupiać się na sercu, umyśle i właściwych narzędziach, czyli postawa, refleksja, kompetencje oraz te narzędzia. I zapraszam was na stronę leanpassion.pl, tam jest w prawym górnym rogu bezpłatna konsultacja. Odpowiadacie na trzy pytania, czyli mail, telefon i problem, który opisujecie. Umawiamy się na spotkanie godzinne, będziecie mieli bezpłatną konsultację. Jeżeli uznacie, że to jest wartościowe i że będziecie chcieli, żebyśmy złożyli ofertę, czy pomogli wam rozwiązać problem, no to fajnie, ale to nie jest żadne zobowiązanie. Czyli leanpassion.pl, bezpłatna konsultacja. Ale to jakie narzędzia, jak już mówimy serce, umysł, ręce, to jakie narzędzia mają doprowadzić nas do tych trzech warunków docelowych, których lider najpierw buduje wspólne cele, później powoduje, że mam kontrakt ze swoim zespołem, w którym nikt niczego się nie musi domyślać oraz, że angażuje ludzi nie tylko do dowożenia, ale do świadomej realizacji strategii zgodnie z rolą każdego człowieka. Trzy warunki docelowe. To jest środowisko pracy, które jest cholernie efektywne, cholernie angażujące, ma wysoki poziom zdolności do adaptacji. Więc pierwsze narzędzie, tak jak mówiłem, numer jeden absolutnie, to jest budowanie wspólnych celów. I my dzięki naszemu mentorowi, zresztą te wszystkie narzędzia zapoczątkował Klaus Petersen, mój mentor, mój guru, który pokazał mi, jak to się robi w praktyce, a nie jak to się robi na salach szkoleniowych. To było 12 lat temu. I Klaus przekazał nam taką metodykę przenoszenia celów strategicznych na cele wspólne w 6 krokach. Bierzesz cele strategiczne i drugi krok jest ogromnie pod prąd, bo pierwszą rzeczą, jaką robisz, to nie kaskadujesz to na zespoły, jak balance scorecard, tylko rysujesz proces, w którym ci ludzie uczestniczą. Tak, główny proces biznesowy na przykład. I to jest drugi krok. W trzecim kroku, razem z przedstawicielami tego całego procesu, ale z każdym szczeblem, pracownikami, liderami, kierownikami, menedżerami, może też członkami zarządu, zastanawiasz się, jakie ten zespół, czyli cały proces, powinien mieć cele wspólne. To jest trzeci krok, to jest bardzo pod prąd. W ten sposób łączysz cały proces i dajesz im cele, które zwiększają prawdopodobieństwo dostarczania lepiej wartości dla klienta. Czyli krok pierwszy, bierzesz cele strategiczne, które przecież każdy ma. Krok drugi, nie biegniesz z tym jak w łańskiej szarży, tylko rysujesz proces, czy też procesy, bo jak chcesz na wszystkich skaskadować, to procesy. Krok trzeci, pytasz ludzi, którzy są na tym warsztacie, jak chcieliby zbudować te, jakie wspólne cele powinien mieć oni, na przykład sprzedaż, nie wiem, operacje, logistyka, czy też sprzedaż, ryzyko, wsparcie, back office i tak dalej, by realizować cele strategiczne. I to jest świetne. Bo oni zaczynają rozmawiać o wspólnych celach, a nie tylko silosach. Czyli to jest takie narzędzie, co wam powiedziałem, które uczy ludzi, jak łączyć ze sobą silosy. I teraz przechodzimy na perspektywę zespołu i o tym liderze ja mówię, że on na podstawie tych wspólnych celów, czyli nie celów strategicznych, zadajemy mu 3 pytania. Jakie są krytyczne czynniki w twoim zespole, są na tym warsztacie też jego ludzie, by zrealizować te wspólne cele? To jest pierwsze. Drugie, jakie masz pomysł na wskaźniki, które mierzą te krytyczne czynniki? I trzecie, jaki wyobrażasz sobie poziom celu dla tych krytycznych czynników, tak? Czyli cele strategiczne, krok pierwszy, proces, krok drugi, cele wspólne, krok trzeci, krok czwarty, krytyczne czynniki sukcesu, krok piąty, KPI i krok szósty, cele indywidualne. I w ten sposób my najczęściej robimy to na takich hackatonach, na spotkaniach, na przykład niedawno dla ponad 700 osób, zaprosiliśmy około 80 osób na taki wyjazd i w 3 dni zrobiliśmy kaskadowanie strategii dla wszystkich operacji. Słuchajcie, z ludźmi, można to też robić nie w zrywach, ale my wykorzystujemy to, że Polacy są narodem zrywów, więc znowu jeśli macie wyzwanie teraz kaskadowania celów, przeniesienia celów strategicznych, mamy na to metodykę i wiemy jak to zrobić z ludźmi. Pamiętajcie, że na tych warsztatach są pracownicy, tak? Nie tylko menedżerowie. Ale numer jeden to jest narzędzie budowania wspólnych celów, tak? Czyli doprowadzenie do sytuacji, w których cele indywidualne wspierają cele wspólne, a cele wspólne wspierają cele strategiczne. Dobra. Numer dwa. To jest moje ulubione narzędzie, absolutny top, 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 prawdziwa magiczna różdżka. Słuchajcie, ja nigdy nie słyszałem złego słowa o 5R. Na przykład w kontekście kaskadowania strategii, to kiedyś robiliśmy to w jednym banku, przenosiliśmy na kredyt hipoteczny cele biznesowe, cele główne banku. No i po tym spotkaniu wylądowałem na dywaniku u prezesa, bo szef sprzedaży mnie podkablował, że ja mu złe cele ustaliłem. No ale jeśli chodzi o 5R, kierunek, ramy, role, reguły, relacje, to jest narzędzie, którego kurde nigdy nie słyszałem o nim złego słowa. Lider mówi, ale fajnie, ja mogę mieć bardziej przejrzyste środowisko pracy. Ludzie mówią, ja w końcu znam, jakie są reguły. Tak? I to jest w ogóle dla mnie podstawowe narzędzie do robienia Network of Teams. Na 5R naprawdę nikt nie narzeka, ale po kolei. Znowu, 5R wzięliśmy od Klausa. Pierwsze R jest kierunek. No nie jest to takie R, ale po duńsku to jest retning. Czyli w kierunku, ja już biorę cele, które skaskadowałem sobie wcześniej i zapisuję, jakie na ten rok ten zespół ma konkretne cele i ostatnio dodajemy do tego jeszcze mini misje, mini wizje, żeby zespół też miał coś swojego w ramach autonomicznych zespołów i tego network of teams. Dobra, drugi krok to jest robienie ram. Czyli ramy to jest, za co zespół odpowiedzialny jest, za co nie jest. To jest, wzięliśmy to z, słuchajcie, ze sportu, gdzie macie ramy boiska, na przykład tu się mecz odbywa, a tam obok nie. Więc wszyscy członkowie zespołu wiedzą, na czym powinni się skupiać. Czyli to jest po prostu doprowadzenie sytuacji, gdzie my wiemy, co robimy, czego nie robimy, jak działamy, jak nie działamy, według jakich systemów, na jakich systemach na przykład pracujemy. Słuchajcie, kiedyś miałem sytuację, że jeden z ekspatów w firmie był bardzo sfrustrowany, bo on oczekiwał od organizacji 36 dni urlopu, a organizacja dawała 30, bo brakowało ram, że rozliczamy się według polskiego prawa pracy, a on skandynawski, chyba szwedzki, czas pracy, to powodowało u niego ogromną frustrację. Ludzie na przykład dzisiaj nie wiedzą, ile mogą pracować zdalnie, ile powinni być w biurze, i to są wszystko ramy, tak? Ramy, czyli na co się umawiamy. Kolejna rzecz to są role. Nazwałbym to dzisiaj bardziej postawy, czyli wypisujemy trzy najważniejsze rzeczy, które chcemy, żeby pracownicy robili nie po nazwisku, tylko pracownicy, i trzy najważniejsze, które chcemy, żeby robił lider. Przykład, podnieś rękę, kiedy widzisz problem. Przykład, bierz odpowiedzialność za swoje cele. Czyli to jest bardziej postawa niż rola w tym kontekście. Czwarta rzecz to są reguły i to są twarde zasady gry, które są wytycznymi do pewnych konsekwencji, nie? Czyli ja wypisuję sobie reguły, że na przykład przestrzegamy zasady BHP. Jeżeli nie, no to sorry, żółta kartka, druga żółta i na przykład czerwona. Ja mam na przykład regułę, że nie wynosimy informacji poufnych. Reguły od piątego kroku 5R, czyli relacji, różnią się tym, że reguły to są twarde zasady gry, które, sorry, że to powiem, powodują, że mam kulturę dyscypliny i ludzie, że tak powiem, dobrze zrobione reguły powodują, że jak ludzie je złamią, to sami przychodzą się zwolnić. Okej? One mają mieć konsekwencje i mają usuwać z zespołu ludzi docelowo. Na początku dawać bardzo ostrą informację zwrotną. A i ostatnia rzecz to jest relacje, w odróżnieniu od reguł. Nie ma tam twardych konsekwencji, ale jest to podstawa do budowania zespołu opartego na jakimś feedbacku. Wiecie, tam najczęściej, jak w regułach pojawia się na przykład przestrzeganie zasad BHP, nie wiem, FIFO, nie wiem, przestrzeganie procedur, standardów pracy, procesowania, to w relacjach pojawia się: jesteśmy jednym zespołem, nie obwiniamy się, czyli miękkie rzeczy. I teraz słuchajcie, to 5R przyjmuje formę plakatu. Ludzie się w to mocno bawią zawsze, bo warunkiem jest, że on jest na jednej stronie i na samym końcu warsztatu takie 5R jest podpisywane. I powiem wam, że to jest absolutny hit. Ludzie się tym tak jarają, mówiąc kolokwialnie. Wszyscy. I przełożeni tych liderów, którzy robią to z zespołami, i pracownicy, i ten lider, który buduje autorytet, któremu po prostu to jest takie odrobienie zaległości, że szok, nie? I nikt na to nie narzeka. To jest super. Czyli po wspólnych celach, gdzie ja spowodowałem, że ludzie wiedzą, jakich cele wspierają cele wspólne i cele firmy, robię 5R, w którym ja sobie robię taką kropkę na D, czyli parafrazuję ustalenia, i to 5R robię raz do roku. No zresztą budowanie wspólnych celów też raz do roku. I następnie wszyscy się podpisują, biorę kartkę papieru, wieszam to. Wirtualne 5R robimy na muralu i też są podstawą robienia do trzeciego, podstawą trzeciego narzędzia. I teraz trzecie narzędzie. Pierwsze dwa są do przywództwa. Przywództwo to odrabianie pewnych zaległości i budowanie ram, gdzie trzeba, i autonomii, gdzie trzeba. Czyli moimi ramami są wspólne cele, a drugą moją ramą jest mój kontrakt z moim zespołem. I warsztaty 5R to są warsztaty, które trwają od 4 do 8 godzin, w których liderów uczymy, dajemy im taką umiejętność kontraktowania się z pracownikami, i jest wiele form tych kontraktów, ale ten jest super, bo jest w celach i jest bardzo, bardzo, bardzo konkretny. Tak? I w Polsce tylko my stosujemy te narzędzia, nawet bym powiedział, że Klaus dał nam je w prezencie i to jest narzędzie naszej dzisiaj praw autorskich, tak? I numer 3 to są tablice. Tablice, board meetingi, visual management, których ja robię po prostu sobie czerwone, zielone, problem, przyczyna, rozwiązania. I to jest po prostu niesamowite. I to jest narzędzie do zarządzania, czyli zbudowałem sobie wspólne cele, zrobiłem kontrakt, to teraz stosuję jedno najprostsze narzędzie, ja nie mówię jedyne, ale jedno, które daje tak ogromny wpływ na efektywność, rozwiązywanie problemów, zdolność do adaptacji, zaangażowanie ludzi w realizację celów. Raz dziennie lub raz na tydzień spotykam się ze swoim zespołem, rozmawiam o tym, jakie były wyniki w kontekście tych celów, co przecież mam na 5R. Jeżeli były pozytywne, to wieszam je na zielonej części tablicy. Jeżeli negatywne, to na czerwonej. Ale absolutnie nie, wiecie, obwiniam ludzi za to, że jest na czerwono, tylko to jest dla mnie okazja do wywołania dyskusji o problemach. Do wywołania dyskusji o problemach, czyli mam czerwone, zielone, kaizen. Czerwone, zielone, problem, przyczyna, rozwiązanie. Dlatego w umiejętnościach muszę też lidera rozwijać w najprostszych narzędziach problem solving, ale nie o tym. Teraz jeżeli ja codziennie spotykam się z moim zespołem przy takiej tablicy, obok której wisi 5R, nad którą wisi misja, wizja, cele strategiczne, strategia, wartości, to ja stworzyłem sobie środowisko pracy, w którym codziennie lub raz na tydzień mój zespół rozmawia o tym, jak im poszło, w kontekście celów, które przecież sami sobie ustalili, i rozmawia o tym, co można poprawić kolejnego dnia, żeby wynik był lepszy. Rozumiejąc problem, zastanawiając się nad przyczyną i uruchamiając eksperyment. I to jest niesamowite. I jak wam mówiłem o paradoksie 4%, to nie działa to tylko dla wybitnych liderów. Tylko to działa dla liderów, którzy niekoniecznie są super utalentowani, ale mają dobre serducho do tego, żeby to robić. Tak? Czyli zbudowaliśmy sobie wspólne cele, zrobiliśmy kropkę nad i zakontraktowaliśmy zespołem 5R i uruchomiłem tablicę. Jak w 5R, jak we wspólnych celach, na przykład w naszym wydaniu, to pracownicy wyklejają tablicę. Jeżeli to jest tablica wirtualna, to tworzą sobie swojego Excela, czy też inne narzędzia. Na muralu też mamy board meetingi, plus mamy też małe narzędzie do board meetingów, w którym dajemy naszym klientom, żeby się pobawili, bo to jest ciągle narzędzie w rozwoju. Ale chodzi o to, że ja mam trzy rzeczy zrobione. Mam wspólne cele, mam 5R, i mam board meetingi, których głównym celem nie jest spotkanie się, jak nam poszło, tylko wywołanie dyskusji o problemach, czyli domknięcie tego cyklu w cel, wynik, kaizen. I to jest coś, do czego ja was namawiam po prostu, tak? Do czego ja was namawiam, żeby stosować narzędzia, które, słuchajcie, no, przerobiliśmy to przez ponad 12 lat i to daje tak ogromne rezultaty, że ciężko to sobie wyobrazić, nie? No, mamy wspólne cele, nikt niczego się nie domyśla, każdy rozumie swoją rolę w realizacji strategii. Do tego was namawiam, żebyście stosowali narzędzia, które się ludziom przydają. Przypomniała mi się jedna rzecz, niedawno po 3 latach transformacji klient poprosił nas o taki mały assessment, żeby zobaczyć, co ludzie utrzymali. Utrzymali 5R, utrzymali board meetingi, utrzymali jeszcze do board meetingów, czyli do tych tablic cel, wynik, kaizen, dołożyli sobie codzienny pomiar satysfakcji z pracy na takich magnesikach. Nie my to zrobiliśmy, tylko oni. I ja, będąc uczestnikiem takiego board meetingu, oglądając, mówiłem do pracowników, taki wredny jestem, mówiłem, słuchajcie, po co wy tracicie czas na te głupie spotkania, jeszcze jakieś buźki tutaj sobie przyklejacie? Ja myślałem, że ci ludzie mnie zlinczują. I ja dla takich chwil robię to, co robię, nie? Aż mi się teraz... wiecie, gęsia skórka pojawiła, bo kobieta mówi do mnie, słuchaj, weź ty się nie wymądrzaj, my to robimy dlatego, że my z liderem rozwiązujemy sobie tutaj problemy i po prostu nikt z nas nie musi się domyślać, jak nam wczoraj poszło, a dodatkowo buźki sobie dajemy, bo wierzymy w to, bo nasz akurat szef rozwiązuje te problemy i my chcemy wiedzieć, jaki jest, jak się dzisiaj czujemy, bo ja mówię, co, zawsze jesteście na zielono, no ona powiedziała, byś się zdziwił. I to jest coś, co po prostu działa, to jest coś, co się ludziom przydaje. To jest coś, czego ci liderzy chcą się uczyć i nasze doświadczenie jest takie, że jak my dajemy w naszych akademiach rozwojowych zadania domowe, to oni po prostu idą jak dzik w żołędzie, słuchajcie. Podsumowanie. Są trzy problemy biznesowe. Silosy, ego menedżerowie, opinie zamiast faktów. Lider składa się z trzech elementów. Serce, umysł, ręce. Postawa, kompetencje, narzędzia. Nie zaczynaj nigdy od narzędzi. Miałem taką sytuację, że daliśmy człowiekowi board meetingi, zrobił je, odpalił, ale on używał ich do tego, żeby opieprzać ludzi za brak realizacji celów. No to come on, to po prostu nie zadziała, nie? Czyli najpierw serce, uczmy ludzi bliskości, uczmy autorefleksji, czy chcą w ogóle te narzędzia, ale one robią robotę takie, że w pół roku można, słuchajcie, 80%, nawet do 100% liderów nauczyć tych rzeczy robić, a później to jest po prostu poprawa każdego dnia. Przywództwo to podłączanie ludzi do zespołu i do firmy, to umiejętność dawania ram, gdzie trzeba, i autonomii, gdzie trzeba, i to odrabianie zaległości. Zarządzanie to z kolei sposób pracy lidera na co dzień. I teraz przywództwo daje ramy do lepszego zarządzania. Ja mam wspólne cele, ja mam 5R, mam odpowiednią postawę, mam odpowiednie umiejętności, miękkie, na przykład feedback, delegowanie, trudne rozmowy, konflikty, zarządzanie zmianą. Przywództwo sytuacyjne. Mogę zarządzać. I tu wprowadzamy board meetingi, bo po prostu ja wiem, jak mi idzie i mogę podejmować decyzje tu i teraz. Paradoks 4%, czyli w jedynie 4% przypadkach zaangażowani pracownicy spotykają się z utalentowanym liderem, a w 64% przypadkach przeciętny lider zarządza zespołem niekoniecznie zaangażowanym. Trzy najlepsze narzędzia to wspólne cele, 5R, board meetingi. Na koniec zapraszam Was do bezpłatnej konsultacji. Znamy się na tym, nie będzie skromnie. leanpassion.pl, bezpłatna konsultacja. Jeśli chcecie kształcić liderów, którzy mają odpowiednie serce, rozumieją, jakie umiejętności muszą rozwijać i rozwijać te umiejętności u nich, ale przede wszystkim, jeśli chcecie wdrożyć wspólne cele, czyli zintegrować ze sobą silosy, oprzeć relacje liderskie z zespołami wewnątrz, zespołem wewnątrz, na zewnątrz, to 5R oraz uruchomić board meetingi, to zapraszam leanpassion.pl, bezpłatna konsultacja. To jest pierwsze ogłoszenie. Drugie, właśnie rozpoczęliśmy rekrutację na kolejną edycję Lean Black Belt, to jest 12 modułów, dzisiaj program trwa 6 miesięcy, jest tylko stacjonarny na leanblackbelt.pl lub te.kielek@leanpassion.pl, zobaczycie szczegóły. Właśnie takich narzędzi tam uczymy. Generalnie program Black Belt jest na ustrukturyzowanie i poukładanie firmy. Bardzo ludzie chwalą tego Black Belta. Umówcie się na bezpłatną konsultację, nie trzeba aplikacji składać. Zobaczcie, czy ten program jest dla Was. I ostatnie ogłoszenie dzisiaj niezmiennie. Zapraszam Was na university.be. 49 zł miesięcznie, jeśli prywatnie chcecie to robić, można odpiąć kartę. Jest nasz Netflix dla biznesu, jest tam już ponad 900 filmów. Teraz dokładamy za moment Marcina Dakowskiego, CEO InPost Fresh. Tak, pojawił się serial o stresie, pojawiają się pokolenia w pracy. Co 2 tygodnie dodajemy nowy content. Słuchajcie, to jest 1,63 zł dziennie. Nie wydacie... W tym dniu, każdego dnia wydajecie złoty 63 na swój rozwój. Wszystko inne, co kupicie, będzie droższe od inwestycji w rozwój. Każdego dnia, oczywiście z 7 dni za darmo, university.be. Tam też jest taki przycisk na stronie B2B, więc jeżeli chcecie poznać ofertę dla swojej firmy, to przyłączcie B2B. Jest również formularz kontaktowy. Już ponad 12 tysięcy użytkowników korzysta na co dzień w university. Zaangażowanie jest ogromne, bo to jest około 90 minut na osobę. Miesięcznie na aktywnego użytkownika, aktywnych użytkowników mamy dzisiaj 35%. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Kolejny odcinek będzie o życiu, króciutki. Zapraszam Was za tydzień na linię życia. Tymczasem trzymajcie się ciepło, w zdrowiu, w dystansie. Dbajcie o siebie, o swoje rodziny. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.